Gościem Radia Lublin w studiu Polskiego Radia w Warszawie jest Jakub Dudziak, rzecznik Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Do konsultacji międzyresortowych trafiło rozporządzenie MSWiA, którego celem jest ułatwienie dostępu do ośrodków dla cudzoziemców przedstawicielom organizacji, które zajmują się pomocą cudzoziemcom i nauczycielom. Ale to ułatwienie niespecjalnie chyba się do mediów przebiło, bo jak czytam w dzienniku Gazecie Prawnej, pomysł może prowadzić do powstania gett edukacyjnych dla uchodźców. Jest takie zagrożenie?
Nie, oczywiście takiego zagrożenia nie ma. Ten artykuł, o którym pan wspomniał, no, jest dosyć absurdalny i krzywdzący, mógłbym powiedzieć, wydaje się. Przede wszystkim to rozporządzenie, którym pan wspomniał, ma na celu wprowadzenie możliwości, na podstawie której nauczyciele mogliby uzyskać długookresową zgodę na wejście do ośrodków dla cudzoziemców, w których przebywają osoby, które ubiegają się w Polsce o ochronę międzynarodową, o status uchodźcy.
Bo doprecyzujmy, do tej pory nauczyciele takiej możliwości nie mieli, nie mają właściwie, prawda?
Dokładnie tak. Dotychczas wyglądało to w ten sposób, czy jeszcze wygląda w zasadzie, że ażeby nauczyciel mógł wejść do szkoły, musiał uzyskać każdorazowo, jednorazową zgodę na każde wejście. Musimy też w kwestii wyjaśnienia może dodać, że do ośrodków dla cudzoziemców mogą wchodzić swobodnie tylko ich mieszkańcy oraz pracownicy. Wszystkie osoby z zewnątrz powinny uzyskać zgodę na takie wejście. W związku z czym to rozporządzenie...
Czego także doświadczają na przykład dziennikarze, którzy czasem chcą zrobić materiał, który muszą za każdym razem występować o taką zgodę. Prawda?
Dokładnie tak. I to rozporządzenie wprowadza tak zwaną długookresową zgodę na wejście dla nauczycieli, którzy mogliby ewentualnie prowadzić zajęcia edukacyjne dla dzieci. I również gwoli wyjaśnienia, pamiętajmy, że teraz to rozporządzenie, te zapisy dotyczą tylko i wyłącznie cudzoziemców, którzy są w trakcie procedury uchodźczej w Polsce. Nie mówimy oczywiście o wszystkich cudzoziemcach, którzy są w Polsce, a jedynie tych, którzy mieszkają w ośrodkach. Obecnie jest to około 500 dzieci, które są objęte obowiązkiem szkolnym i przebywają w 11 ośrodkach dla cudzoziemców w całej Polsce.
A jaka intencja przyświeca tym zmianom? Bo w uzasadnieniu projektu można przeczytać, że powodem zmian jest to, że część dzieci cudzoziemskich nie uczy się z powodu różnicy poziomu nauczania, opuszczają lekcje, jakby zwiększając te różnice dotyczące edukacji. Co przyświeca tym zmianom?
Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że za organizację edukacji dzieci mieszkających w ośrodkach dla cudzoziemców odpowiadają samorządy, gminy, na terenie których znajdują się ośrodki. Jest to 11 gmin obecnie, tak? I absolutnie Urząd do Spraw Cudzoziemców, czy też Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie zamierza wpływać ani w żaden sposób wnikać w to, jak ta organizacja nauki jest zorganizowana. Jest to jak najbardziej zadanie samorządu. Chcemy natomiast dawać samorządom jak najwięcej możliwości ku temu, ażeby ta organizacja nauki była jak najlepsza, jak najefektywniejsza i jak najsprawniejsza. Na podstawie takiej codziennej pracy z dziećmi, z nauczycielami zaobserwujemy, że często to wejście do szkoły dziecka, które przyjeżdża do Polski no i ubiega się o status uchodźcy, no może być bardzo trudne. Po pierwsze dlatego, że są na różnym etapie edukacji, po drugie dlatego, że często w ogóle nie znają języka polskiego. W związku z czym takie rozwiązanie mogłoby być na przykład dobre w sytuacji takiego początkowego nauczania, początkowej edukacji, która mogłaby być przygotowaniem przed pójściem do szkoły już normalnej z polskimi dziećmi, co mogłoby dać dobry efekt w postaci lepszego wejścia w tę naukę i lepszych efektów nauczania. Tak jak mówię, to jest tylko oczywiście możliwość, ponieważ z takiej możliwości samorządy skorzystają, to już jest dowolna decyzja samorządu.
Znaczy, jak rozumiem, nie do końca chyba dowolna, bo samorządy tę decyzję będą podejmowały w porozumieniu z Urzędem do Spraw Cudzoziemców.
To znaczy tak, rzeczywiście to jakby inicjatywa musi wyjść ze strony samorządu, tak? I pamiętajmy o tym, że za tą edukację organizują, ale również opłacają samorządy, w związku z czym ta inicjatywa ewentualna musiałaby wyjść ze samorządu. Natomiast oczywiście zgodę na wejście do ośrodka wydaje szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, w związku z czym pewne uzgodnienie tutaj oczywiście, jak to miałoby wyglądać, również musi nastąpić. No i pamiętajmy o tym, że naszą intencją nie jest to, aby dzieci z polskich szkół, dzieci cudzoziemskie, które są w trakcie procedury uchodźczej, w jakiś sposób ze szkół wykluczyć. Chodzi tutaj ewentualnie tylko o możliwość przygotowania.
Z czego one wynikają, pana zdaniem, te opinie, które najogólniej mówiąc sprowadzają się do tego, że te nowe prawo mogłoby powodować odizolowanie uczniów obcokrajowców od polskich?
No nie wiem, trudno mi powiedzieć. No, myślę, że to jest taka duża nadinterpretacja, tak, i tych
rozwiązań. Ale padają też komentarze dużo bardziej, dużo mocniejsze właśnie w tych, ale nie tylko w tym tekście Dziennika Gazety Prawnej, w innych komentarzach, także pojawiających się na różnych, bym powiedział, takich środowiskowych portalach. Mówią o tym, że to makabryczny pomysł, stygmatyzowanie społeczeństwa, no wręcz niektórzy mówią, że to może doprowadzić do jakiegoś rodzaju segregacji rasowej.
No tak jak mówię na początku, tak jak wspomniałem, no dosyć to są absurdalne argumenty, wydaje mi się. Naprawdę nie jest celem tych przepisów, ażeby w jakikolwiek sposób te dzieci cudzoziemskie wyłączyć z polskich szkół, czy z polskiego społeczeństwa, czy
ale także,
nie wiem, w jakikolwiek
także
sposób.
Także w tych komentarzach przyznają chyba wszystkie strony, że jakiś kłopot z tymi uczniami szkoły, pozostali uczniowie mają, ale to też działa w drugą stronę, że czasem i obecność uczniów obcokrajowców, którzy są czasem właśnie słabszymi uczniami, powoduje jakieś konflikty w szkole. Nikt tego nie jakby specjalnie nie kwestionuje. To jest jakiś problem? Być może chodzi o to, żeby się właśnie takich kłopotów pozbyć.
Chodzi o to, żeby to, tak jak wspomniałem, żeby to wejście dziecka cudzoziemskiego do szkoły było jak najpłynniejsze i było efektywne, tak? I wydaje mi się, że takie rozwiązanie ewentualne, tak? Czyli przygotowania najpierw dziecka w szkole, na przykład pod kątem znajomości języka, no, żeby mogło w ogóle coś z tych lekcji wynieść, mogłoby być ewentualnie korzystne. Natomiast oddajemy tę kwestię jak najbardziej specjalistom od oświaty, od edukacji, którzy są w samorządach, bo to naprawdę gminy wiedzą najlepiej, jakie są możliwości danego lokalnego środowiska czy organizacji szkolnych w tym, ażeby dzieci z ośrodków wprowadzać do tej edukacji, jakie są możliwości, jakie gmina ma szanse, ażeby taką edukację jak najlepiej zapewnić. Także to
i tutaj oczywiście gminy chyba też są jednak podzielone. Tomasz Jurkiewicz, sekretarz gminy Wochyń, tutaj u nas na Lubelszczyźnie, na terenie której znajduje się jeden z takich ośrodków, mówi tak: odizolowanie utrudnia integrację, a przecież część uchodźców zostaje w Polsce na stałe. Mamy też podobny ośrodek w Łukowie. Tutaj u nas na Lubelszczyźnie ten problem realnie istnieje. Pytanie, czy to nowe prawo rzeczywiście usprawni te działania?
Jeżeli samorządy nie widzą potrzeby, ażeby dzieci na początku na przykład uczyły się w ośrodkach, nie muszą takiego rozwiązania wprowadzać, tak? I jeżeli samorząd uzna, że to jak dotychczas funkcjonuje ten system edukacji jest odpowiedni, nie ma problemu, żeby zostało to tak, jak jest dotychczas. Chciałbym zaznaczyć, że nasze 11 ośrodków, które funkcjonują obecnie w Polsce, funkcjonują bardzo, bardzo dobrze. Nie mamy z nimi żadnego problemu. Cały czas współpracujemy z samorządami i staramy się, żeby te ośrodki jak najlepiej właśnie współgrały z tą lokalną społecznością. I staramy się powiększać ten wachlarz możliwości, które samorządy mogą mieć w kontekście właśnie funkcjonowania ośrodków w tej lokalnej społeczności. Pamiętajmy o tym, że edukacja jest dla nas bardzo ważnym elementem. Urząd do Spraw Cudzoziemców bardzo mocno stawia na naukę języka polskiego. Cały czas to bardzo mocno rozwijamy. Wprowadziliśmy tak zwanych asystentów międzykulturowych do szkół, którzy mogą być pomocni dzieciom cudzoziemskim, którzy na przykład nie znają polskiego. Wprowadziliśmy również ostatnio możliwość prowadzenia takich oddziałów przygotowawczych w szkołach. No i to jest kolejny element, który jest dodatkowym jakby narzędziem, z którego mogą gminy korzystać w przypadku w tym momencie akurat systemu edukacji. I też możemy powiedzieć, że jest to też pewien element, no, przygotowania na ewentualną sytuację kryzysową, na przykład gdyby do Polski napłynęło w jakimś okresie czasu większa liczba cudzoziemców, którzy chcieliby się ubiegać o ochronę międzynarodową. To jest oczywiście sytuacja hipotetyczna, bo obecnie tych cudzoziemców nie ma zbyt wielu, natomiast chcemy być przygotowani na różne sytuacje i wydaje mi się, że to jest bardzo odpowiedzialne działanie.
A czy te działania, one bardziej korespondują, nie wiem, wykluczają się, blokują działania Ministerstwa Edukacji Narodowej, które zresztą też chwali i chyba jest, jak rozumiem, dumne z rozwiązań, które zostały wprowadzone od obecnego roku szkolnego, wspomagających de facto edukację uchodźców. Są materiały dla nauczycieli, jest kilka takich rozwiązań, które jednak wspiera te działania.
Tak, no oczywiście tych rozwiązań jest bardzo dużo, bo i my takie rozwiązania podejmujemy, przygotowujemy na przykład specjalne podręczniki języka polskiego dla właśnie pod kątem cudzoziemców, tak? Więc tych rozwiązań jest bardzo dużo i absolutnie one się ze sobą nie kłócą i nie wykluczają. Jest to po prostu tylko zwiększenie możliwości i większy wachlarz tego wyboru, który ewentualnie gmina miałaby w tym momencie w kontekście edukacji.
Znaczy, według raportu Polskiej Akademii Nauk wydanego z okazji 25-lecia ratyfikowania przez Polskę konwencji genewskiej, uchodźcy, którzy są już w Polsce, często są wykluczani z życia społecznego i codziennie doświadczają dyskryminacji. To cytat, kwintesencja tego, można powiedzieć, tego raportu, więc ja się tak zastanawiam, czy te zmiany właśnie dotyczące edukacji nieletnich cudzoziemców nie wpisują się przypadkiem w taką tendencję, nie utwierdzają takich opinii po prostu.
No mam nadzieję, że tak nie będzie, liczę na to. Absolutnie nie jest to celem tego rozporządzenia, żeby w tym kierunku to wszystko miało iść. Absolutnie nie chcemy wykluczać dzieci cudzoziemskich ze szkół publicznych, więc no, myślę, że na pewno to nie pójdzie w tym kierunku. Natomiast no, też te takie stwierdzenia no, są bardzo mocno ogólne. Pamiętajmy o tym, że cudzoziemcy, którzy otrzymają zgodę na pobyt, otrzymają na przykład ochronę międzynarodową w postaci statusu uchodźcy w Polsce, objęci są rocznym programem integracyjnym, uzyskują pomoc od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w tym, ażeby no niejako na własne nogi już w Polsce stanąć po otrzymaniu decyzji pozytywnej. Pamiętajmy też jednak o tym, że cudzoziemców w Polsce, którzy spełniają warunki nadania ochrony międzynarodowej, co roku jest dosyć stosunkowo niewielu, tak, bo to jest kilkaset osób w zależności od roku, a też kontekst jest taki, że cudzoziemcy najczęściej no Polskę traktują niejako
jako kraj
przejazdowy trochę, tak.
I miejmy nadzieję, że
na zachód Europy.
I miejmy nadzieję, że te wszystkie wątpliwości, które pojawiają się przy okazji tego pomysłu na etapie choćby konsultacji właśnie, jak powiedzieliśmy na początku, międzyresortowych, zostaną wyjaśnione. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.